Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W Watykanie trwa trzecie spotkanie Rady Kardynałów. Tematem są kwestie ekonomiczne Stolicy Apostolskiej.
O cnocie cierpliwości mówił papież na porannej mszy. Z kolei podczas wczorajszej wizyty w rzymskiej parafii zachęcał do budowania wzajemnych relacji na prawdzie i szczerości.
W Wenezueli zamordowano dwóch salezjanów, z kolei w Nigerii islamscy ekstremiści dokonali kolejnej rzezi chrześcijan.
Witamy 17 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Watykanie rozpoczęło się trzecie już z kolei posiedzenie Rady Kardynałów. Ustanowiona przez Franciszka Grupa Ośmiu Purpuratów ma mu pomagać w zarządzaniu Kościołem Powszechnym oraz w opracowaniu reformy Kurii Rzymskiej. W spotkaniu bierze udział oczywiście sam papież, ale także sekretarz stanu arcybiskup Pietro Parolin. Trzydniowa narada poprzedza wyznaczone na czwartek i piątek spotkanie wszystkich kardynałów na temat rodziny oraz sobotni konsystorz z ustanowieniem 19 nowych purpuratów. Stąd zrozumiałe zainteresowanie mediów wydarzeniami trwającymi w Watykanie w tych dniach, które nazywa się wręcz kluczowym tygodniem dla reform papieża Franciszka.
Dziennikarskie podniecenie ostudził jednak na samym początku koordynator Rady, kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga. Zaznaczył on, że reforma kurii jest sprawą poważną, stąd należy uzbroić się w cierpliwość. To praca, która przyniesie swoje owoce, ale nasze przyspieszone społeczeństwo musi być cierpliwe, stwierdził honduraski purpurat w wywiadzie dla telewizji. Sprawy Boże wymagają czasu. Gdy chodzi o konkrety, koordynator Rady Kardynałów powiedział, że zapozna się ona z dotychczasowymi wynikami audytu dokonywanego w Instytucie Dzieł Religijnych oraz w dykasteriach ekonomicznych. Informacje te potwierdził dzisiaj watykański rzecznik, precyzując, że dziś przed południem kardynałowie wysłuchali przedstawicieli tzw. Komitetu do Spraw Organizacji Struktury Ekonomiczno-Administracyjnej Stolicy Apostolskiej.
O cierpliwości, która nie jest rezygnacją, lecz cnotą pozwalającą na znoszenie z wiarą codziennych przeciwności losu, mówił też papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W liturgii wzięli udział członkowie Rady Kardynałów, z którymi spotyka się on w tych dniach w Watykanie.
W homilii Franciszek nawiązał do pierwszego czytania liturgicznego, gdzie słyszymy odnośną zachętę z listu świętego Jakuba. Zwrócił uwagę, że ową cierpliwość apostoł utożsamia z mądrością. Jej przeciwieństwem jest kapryśność, oznaka niedojrzałości. Jest to zarazem, jak zaznaczył papież, jedna z pokus, podobnie jak inna, podobna. Niecierpliwość. Tak właśnie działają faryzeusze, którzy w dzisiejszej Ewangelii żądają od Jezusa znaku.
Confondono il modo di agire di Dio.
Mylą sposób działania Boga z metodą czarnoksiężnika, a Bóg nie jest czarownikiem i ma własne środki prowadzące do celu. To Boża cierpliwość, także On jest cierpliwy. Za każdym razem, gdy przystępujemy do sakramentu pojednania, śpiewamy hymn na cześć Bożej cierpliwości, a Bóg jakby niósł nas na własnych plecach i to z jaką cierpliwością. Chrześcijańskie życie musi iść w takt tej muzyki cierpliwości, bo była to muzyka naszych ojców, ludu Bożego, tych, którzy uwierzyli Słowu Bożemu, którzy wypełnili przykazanie dane naszemu ojcu Abrahamowi. Idź przede mną i bądź bez zarzutu.
Franciszek przypomniał też przytoczoną w liście do Hebrajczyków historię cierpień ludu Bożego, który mimo to nie otrzymał przyrzeczonej obietnicy, a tylko mógł patrzeć na nią z daleka. Również my nie możemy być wolni od prób, które czynią nas dojrzałymi przed Bogiem. Jak zaznaczył papież, to właśnie zwykli wierni swoją świętą, codzienną cierpliwością kształtują Kościół.
Quanto paziente il nostro popolo.
Jakże cierpliwy jest nasz lud. Także teraz, gdy idzie się do parafii, spotykamy tylu ludzi, którzy cierpią, którzy mają problemy, mają niepełnosprawne dziecko czy jakąś chorobę, a jednak pchają cierpliwie życie do przodu. Nie żądają znaków, jak tamci z Ewangelii, którzy chcieli znaku. Nie, nie żądają, ale umieją odczytywać znaki czasu. Wiedzą, że gdy kiełkuje figowiec, nadchodzi wiosna. Umieją to rozpoznać. Natomiast ci niecierpliwcy z dzisiejszej Ewangelii, którzy chcieli znaku, nie umieli odczytywać znaków czasu i dlatego nie uznali Jezusa.
O budowaniu wzajemnych relacji w prawdzie i szczerości mówił papież, wizytując w niedzielne popołudnie już czwartą rzymską parafię. W kilkugodzinne odwiedziny wpisało się spotkanie z dziećmi i młodzieżą, chorymi i niepełnosprawnymi oraz z radą parafialną.
Przed mszą w kościele świętego Tomasza obchodzącym swe 50-lecie Franciszek wyspowiadał 5 parafian. W homilii podkreślił, że dobre i złe czyny zależą od tego, co nosimy w swoim wnętrzu.
Dirci la verità noi stessi. Questo non è facile.
Powiedzenie prawdy o sobie samym nie jest proste, ponieważ gdy widzimy, że coś w nas nie gra, próbujemy to ukryć. Co jest w naszym sercu? Miłość? Pomyślmy, kocham moich rodziców, dzieci mego męża, moją żonę, sąsiadów z dzielnicy chorych. Kocham? Czy też jest w nas nienawiść? Lubię wszystkich poza tym i tamtym. To jest nienawiść, nieprawdaż? Czy w moim sercu jest przebaczenie? Jest w nas postawa przebaczania wobec tych, którzy nas obrazili, czy też chęć zemsty? Ty mi za to jeszcze zapłacisz. Dobrze jest mówić sobie prawdę o nas samych i zawstydzić się, gdy sytuacja nie jest taka, jakiej pragnąłby Bóg, kiedy nie jest dobra.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Kolejne zabójstwo, którego ofiarą padło tym razem 2 salezjanów, wstrząsnęło Wenezuelą. W nocy z soboty na niedzielę w mieszkaniu przy salezjańskiej szkole w Walencji zostali zamordowani 80-letni ksiądz i 84-letni brat zakonny. Zabójcy, którymi okazali się 2 niepełnoletni chłopcy, zaatakowali ich nożami. Ciężko zraniony został również dyrektor szkoły. Przypuszcza się, że chodziło o napad rabunkowy.
Wyrazy solidarności złożył salezjanom metropolita Walencji. Arcybiskup Reinaldo del Prete przypomniał, że ich zgromadzenie obecne jest w tym wenezuelskim mieście już od ponad 100 lat i ma znaczny wkład w życie tamtejszego kościoła. Morderstwo skomentował też arcybiskup stołecznego Caracas. Kardynał Jorge Uroza jest zasmucony młodym wiekiem zabójców i niebywałym okrucieństwem, z jakim porwali się na życie 80-letnich zakonników. Wskazał na potrzebę wielkiego wkładu pracy w odnowę społeczeństwa.
Wenezuela uchodzi za jeden z najniebezpieczniejszych krajów Ameryki Łacińskiej. Według danych rządowych dochodzi tam co roku do 40 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców, ale źródła niezależne podają liczbę dwukrotnie wyższą.
Aktem odrażającej przemocy nazwał watykański rzecznik prasowy kolejną masakrę na niewinnej ludności w Nigerii. Z rąk islamskich fundamentalistów poniosło śmierć ponad 100 osób. Większość ofiar to chrześcijanie, zginęli też jednak umiarkowani muzułmanie. Ksiądz Federico Lombardi zaapelował o modlitwę w intencji zabitych. Wezwał też władze kraju, by wreszcie położyły kres tej absurdalnej przemocy.
Podkreśla się, że działania islamskich fundamentalistów z Boko Haram stają się coraz bardziej bezlitosne i krwawe. Bojówkarze, którzy uczestniczyli we wczorajszym ataku na leżącą w stanie Borno wieś Izgę, byli uzbrojeni po zęby. Mężczyzn spędzili na centralny plac, a następnie nożami i maczetami podcinali im gardła. Masakry dopełnili, ostrzeliwując mieszkańców wioski z broni palnej. Następnie, by nikomu nie udało się zbiec, dokładnie przeszukali domy.
Celem islamskich fundamentalistów jest steroryzowanie ludności, dlatego też fakt, że dokonali kolejnej masakry, nie jest dla mnie zaskoczeniem, mówi przewodniczący nigeryjskiego episkopatu. Arcybiskup Ignatius Kaigama wskazuje jednocześnie na nieudolność władz, gdy chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w kraju oraz o zwalczanie grup fanatyków. Trzeba dojść do korzeni tego zjawiska, zauważa arcybiskup Kaigama, przypominając, że islamiści z Boko Haram otrzymują ideologiczne i militarne wsparcie od fundamentalistów z zagranicy.
W stanie Borno, zamieszkiwanym głównie przez chrześcijan, od prawie roku obowiązuje stan wyjątkowy ogłoszony w wyniku wywołanej przez islamistów rebelii. Ugrupowanie Boko Haram, dążące do przekształcenia Nigerii w państwo islamskie, ma już na swoim koncie 1000 ofiar.
99% słuchaczy katolickiego Radia Veritas w Bangladeszu to muzułmanie. Są to zarazem ludzie, których można nazwać fanami rozgłośni, gdyż deklarują, że ich życie zmieniło się na lepsze, odkąd jej słuchają. Tak wynika z badań prowadzonych przez to radio na bazie kontaktów ze słuchaczami. Dla najbardziej zagorzałych fanów z całego Bangladeszu zorganizowano nawet specjalne spotkanie, w którym wzięło udział 175 osób.
Radio Veritas to międzynarodowa rozgłośnia katolicka z główną siedzibą na Filipinach, współpracująca z Federacją Konferencji Biskupich Azji. Nazywana bywa misjonarzem Azji oraz głosem azjatyckiego chrześcijaństwa. W Bangladeszu nadaje od 33 lat, gromadząc milion słuchaczy, co jest liczbą znaczącą, biorąc pod uwagę, że wyznawcy Chrystusa stanowią zaledwie 0,6% 150-milionowej populacji. Radio Veritas po bengalsku wiele miejsca poświęca sprawom społecznym, rodzinie, sytuacji kobiet, gospodarce, nauce oraz informacjom ze świata. Z kolei programy religijne uwzględniają także literaturę sakralną islamu, buddyzmu i hinduizmu. Fani chrześcijańskiego radia najbardziej doceniają motywujący społecznie i duchowo charakter programów.
Edukacja powinna być priorytetem w Republice Konga, podkreślają biskupi tej byłej kolonii francuskiej, ujawniając niewydolność systemu szkolnictwa i zastraszająco niski poziom nauczania. Wskazują zarazem, że bez dogłębnej reformy edukacyjnej nie ma szans na prawdziwy rozwój kraju. Wyzwaniami związanymi ze szkolnictwem kongijski episkopat zajął się na swej sesji plenarnej w Brazzaville. Na zakończenie spotkania wydano dokument noszący wymowny tytuł Kształcić albo zginąć.
Mówiąc o upadku kongijskiego systemu kształcenia, biskupi przypomnieli, że aż 70% uczniów nie jest w stanie zdać państwowej matury. Ponadto wskazali na niewystarczające przygotowanie nauczycieli, zacofane metody kształcenia oraz zniszczoną infrastrukturę. Przypomnieli o odpowiedzialności spoczywającej na władzach tego afrykańskiego kraju za zapewnienie jego mieszkańcom wykształcenia mogącego zagwarantować lepszą przyszłość. Przed kilkoma miesiącami Komisja Sprawiedliwości i Pokoju w Brazzaville ujawniła powszechną korupcję wyniszczającą i tak słaby system szkolnictwa w Republice Konga. Z kontroli przeprowadzonych w 10 z 12 tamtejszych departamentów szkolnictwa wynika, że z powodu defraudacji funduszy przeznaczonych na rozwój infrastruktury nie zrealizowano aż 63% zakładanych projektów dotyczących budowy i remontu placówek oświatowych.
Towarzystwo Jezusowe obchodzi 200-lecie swego odrodzenia. Szczególnie bogaty program jubileuszowych obchodów przedstawili jezuici hiszpańscy.
Przy 18 ośrodkach edukacyjnych, jakie posiada obecnie zakon w Hiszpanii oraz w jezuickich parafiach, prowadzone są wykłady poświęcone odrodzeniu zakonu, przygotowywane są specjalne wystawy i spotkania. Ważnym elementem jest też pamięć o obecności jezuitów w tych ośrodkach, które już nie należą do zakonu. Z kolei jezuickie uniwersytety zapraszają na kongres, który odbędzie się w Madrycie w 2015 roku. Okres od kasaty jezuitów aż do odrodzenia zakonu był etapem bardzo bolesnym, mówi profesor Alfredo Verdoy z papieskiego Uniwersytetu Comillas w Madrycie. Tylko w Hiszpanii wyrzucono wówczas 5000 jezuitów, około 1300 było w koloniach. Odrodzenie Towarzystwa Jezusowego było możliwe dzięki nieustannej prośbie wszystkich kościołów, aby papież zgodził się na aprobatę jezuitów w całym świecie chrześcijańskim, podkreśla Alfredo Verdoy. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.